Ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Był rok 1979. Okazało się, że oto po raz pierwszy po wyborze na stolicę Piotrową do Polski ma przybyć Ojciec Święty Jan Paweł II. Kiedy ustalono program papieskiej pielgrzymki, wyszło na jaw, że oto papież odwiedzi swoje rodzinne Wadowice. I wszyscy się zastanawiali, co Ojciec Święty powie w tym tak ważnym dla niego miejscu. Przyszedł wreszcie ten dzień. 9 czerwca. Samochód z papieżem zajechał przed bazylikę. Ojciec Święty wysiadł z niego, wszedł do bazyliki, ale do mikrofonu wcale się nie spieszył. Najpierw podszedł do chrzcielnicy. Przy tej chrzcielnicy uklęknął, położył na niej dłoń i długo w milczeniu się modlił. A kiedy wstawał, to ucałował tę chrzcielnicę. Potem wyjaśnił znaczenie tego gestu. Powiedział, że chciał przez ten gest Panu Bogu wyrazić wdzięczność za to, że oto przyniesiony tu przed laty przez swoich bliskich, właśnie przy tej chrzcielnicy został włączony w Kościół, którego teraz przychodzi mu być ziemską głową. Siostro i bracie, nie wiem, kiedy to było w Twoim przypadku. Może 20, może 50, może dobre 80 parę lat temu Ciebie przyniesiono do jakiejś świątyni i przez Chrzest Święty zostałeś włączony we wspólnotę Kościoła. Ale może warto sobie postawić pytanie, czy ja Panu Bogu dziękuję za to, że jestem w Kościele? A moi drodzy, powinniśmy Bogu za to dziękować. Powinniśmy Panu Bogu za to dziękować zaraz po dziękczynieniu za dar życia. Moi drodzy, w naszym życiu chrześcijańskim wiele rozgrywa się na płaszczyźnie osobistej, ale koniecznie trzeba sobie uświadomić, że droga wiary to nie jest droga samotnego wojownika przez pustkowie. Dziś, w kolejnym dniu renowacji misji świętych, chcemy sobie jeszcze bardziej uświadomić, że nawrócenie, choć zawsze ma ten charakter osobisty przede wszystkim, to jednak do nieba idziemy razem. Do nieba idziemy jako wspólnota ludzi podejmujących nawrócenie. Do domu Ojca idziemy razem, jako rodzina, której na imię Kościół. Moi drodzy, dziś wielu ludzi mówi, Bóg tak, Kościół nie. Bóg tak, Kościół nie? Jak to? Przecież Kościół istnieje tylko i wyłącznie ze względu na to, że chciał go Bóg. Przypomnijmy sobie tę scenę z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy Jezus przychodzi nad jezioro i, moi drodzy, mówi do Piotra: Ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Moi drodzy, całe to zdanie jest ważne. Ale dziś chyba szczególnie trzeba mocno podkreślać jedno słowo w tym zdaniu. Słowo mój. Mój Kościół, mówi Chrystus. Siostry i bracia, to Chrystus założył i umiłował Kościół. Kościół, moi drodzy, nie jest papieża. Kościół nie jest biskupów. Kościół nie jest księży. Kościół nie jest takich czy innych grup wiernych. Kościół jest Chrystusa. A my wszyscy jesteśmy członkami tego chrystusowego ciała. Jeśli ktoś chce rozumieć, czym jest Kościół, to, moi drodzy, nie może tracić z oczu tego istotnego faktu, o którym sam Pan Jezus mówi, że to On jest głową tego Kościoła. To jest Jego Kościół. Moi drodzy, weszliśmy w nowy rok duszpasterski. Można powiedzieć, mamy nowe hasło tego roku duszpasterskiego: Pielgrzymi Nadziei. Oczywiście nie jest to hasło jakby określające nie wiadomo kogo, tylko określające Kościół. Ale warto sięgnąć do hasła poprzedniego roku. A to hasło to było: uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I może ta renowacja misji świętych to jest też dobra okazja do tego, aby postawić sobie to pytanie, czy myśmy odrobili zadanie domowe z tego hasła roku poprzedniego. Czy ja się czuję częścią tego chrystusowego ciała? Moi drodzy, czy my się modlimy za Kościół, za Ojca Świętego, za naszych braci w wierze, może szczególnie tam, gdzie Kościół jest prześladowany dziś? Moi drodzy, nie wiem, czy sobie z tego zdajemy sprawę. Kiedy my sobie tutaj spokojnie siedzimy i słuchamy rekolekcji, wielu naszych braci w wierze na świecie zastanawia się, czy ta noc nie będzie ostatnią w ich życiu. Czy nie przyjdą choćby muzułmanie, czy nie spalą im domów, czy ich nie zamordują, czy w jakichś krajach nie wtrącą ich do więzienia tylko ze względu na to, że wierzą w Jezusa. Moi drodzy, bardzo wielu chrześcijan nie ma tak łatwo wierzyć jak my. I trzeba się za nich modlić. Jeśli się kocha Kościół, jeśli się czuje częścią Kościoła, to trzeba się za nich modlić i na różny sposób też okazywać im solidarność. Przed laty nasiliły się prześladowania Kościoła w Wietnamie. Tak się złożyło, że centrum tych prześladowań stała się parafia prowadzona przez redemptorystów. Na terenie tej parafii, na wzgórzu, ludzie postawili taki pokaźnych rozmiarów krzyż. A komunistyczne władze, żeby zrobić katolikom na złość, postanowiły ten krzyż obalić i zrobić tam wysypisko śmieci. Ludzie poszli bronić krzyża. Z ludźmi poszli nasi ojcowie i bracia. Weszło wojsko. Ludzi zmasakrowano. Jednego z naszych braci zakonnych tak pobito, że po 2 tygodniach zmarł. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy w Polsce, nasz ówczesny prowincjał wysłał telegram do prowincjała redemptorystów w Wietnamie, że jesteśmy z wami, że najbliższa niedziela w naszych kościołach będzie dniem modlitw za was i będziemy też wam okazywać wsparcie materialne, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Kochani, jak wdzięczni byli ci Wietnamczycy za to, że w dalekiej Polsce, na drugim końcu świata, ktoś się za nich modli, ktoś ich wspiera. A potem przyszedł ten tragiczny dla Polski dzień. Dzień katastrofy smoleńskiej. Otrzymaliśmy telegram z Wietnamu, że modlą się za nas i że w sobotni wieczór we wszystkich kościołach redemptorystów w Wietnamie będzie czuwanie za Polskę. Kochani, widziałem zdjęcia. Morze ludzi ze świecami w dłoniach modlących się za Polskę. Jakie piękne owoce rodzi solidarność braci w wierze. Moi drodzy, czy my się modlimy o powołania kapłańskie i zakonne? Jeśli kochamy Kościół, to powinniśmy się o powołania modlić. Może się komuś wydawać, że my czasami księża przesadzamy, kiedy mówimy o tej konieczności modlitwy, o powołania, no bo przecież w Polsce tylu księży, tyle sióstr zakonnych. To kiedyś ojciec Jacek Sali, dominikanin, mówił, Polska to taki kraj, że gdzie byś kamieniem nie rzucił, tam księdza albo siostrę zakonną trafisz. Czy to aż tak bardzo się trzeba o te powołania modlić? Siostry i bracia, jeszcze nie tak dawno 2 małe europejskie kraje, Belgia i Holandia, wysyłały w świat najwięcej misjonarzy. A dziś? A dziś jeden stary proboszcz próbuje obsłużyć 5 parafii, bo nie ma powołań. Kochani, trzeba się modlić o powołanie. Moi drodzy, choćby przy tym ołtarzu stanęło 1000 ludzi, choćby wszyscy z mszału powtarzali słowa konsekracji, jak tu nie będzie kapłana, nie będzie mszy świętej. A czym byłby Kościół bez mszy świętej? Jeśli się kocha Kościół, to trzeba się modlić o powołania kapłańskie i zakonne. Moi drodzy, czy my uczestniczymy aktywnie w życiu swojej parafii? Bogu niech będą dzięki, że tu jesteście, że każdy z was na swój sposób zapewne jakoś się angażuje. Tak wierzę. Ale moi drodzy, wydaje mi się, że również w obliczu galopującego pogaństwa ciągle jednak jeszcze jest za dużo ludzi w różnych naszych polskich parafiach, których postawę najlepiej wyraża poza, którą w Kościele przyjmują, czyli mniej więcej tak. Przyjdę, posłucham, popatrzę, wrócę do domu i ewentualnie coś skrytykuję, co było nie tak. Siostry i bracia, to nie są czasy na taką postawę. Powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, przestańmy mówić o tych głupotach, że w Polsce mamy 90% katolików. To są głupstwa. My dzisiaj w społeczeństwie jesteśmy mniejszością. I tym bardziej, kochani, my musimy to czuć. Że my musimy być razem, że my się musimy wspierać nawzajem. Że musimy sobie pomagać, ale też brać odpowiedzialność za Kościół. A tym jakby pierwszym miejscem brania tej odpowiedzialności za Kościół jest moja parafia. Jeśli się kocha Kościół, to trzeba się starać budować swoją wspólnotę parafialną. Moi drodzy, czy my się modlimy za kapłanów? I chcę was pokornie prosić, abyście się za nas modlili, abyśmy byli dobrymi pasterzami, abyśmy nie byli nigdy wilkami, ale dobrymi pasterzami. I dziękuję Panu Bogu za ludzi, którzy wolą się modlić niż plotkować. Bo modlitwa zawsze zmienia na lepsze, a plotka nigdy. Wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze klerykiem, poszedłem do ośrodka zdrowia w Tuchowie. To takie małe miasteczko w Małopolsce, w diecezji tarnowskiej. Myśmy tam ponad 100 lat mieli seminarium. Ja tam byłem właśnie w seminarium. To miasteczko ma może z 6,5 tysiąca mieszkańców. Poszedłem do lekarza, do ośrodka zdrowia i tak sobie usiadłem w tym ośrodku zdrowia, tak trochę zawęgłem, że w głównym korytarzu mnie nie było widać, ubrany pod koloratkę. I czekam na lekarza. W międzyczasie do ośrodka przyszły dwie panie. Panie się nie znały, ale szybko się poznały. No i co tak będą czekać bezczynnie? Zaczęły obrabiać całą służbę zdrowia z tego ośrodka. A słyszała pani, a ten lekarz, a ta pielęgniarka, a oni podobno mają romans, a to, a tamto, a owo. No ale ośrodek zdrowia mały. To się i temat szybko wyczerpał, a lekarza dalej nie ma. No to co tak będą czas marnować? Zaczęły obrabiać księży i siostry zakonne. A widziała pani, a słyszała pani, a mój proboszcz, a podobno, a mówili, że... I tak mówię sobie, Panie Jezu, nie wytrzymam, chyba się odezwę. Ale nie trzeba było. Bo w międzyczasie do ośrodka zdrowia przyszedł taki starszy pan o laseczce. I on się odezwał pierwszy. I taką galicyjską gwarą mówi tak. Baby, dejcie se już spokój. Ja mam dość swoich grzechów. Ja nie potrzebuję o cudzych słuchać. Wy nie mocie. A się cisza zrobiła w ośrodku. Mądry człowiek. On wiedział, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. Jesteś bez grzechu? Bierz i rzucaj. Ale czy jesteś? Siostry i bracia, mówiąc o Kościele, trzeba też stając w prawdzie powiedzieć sobie, że to jest trudny czas dla Kościoła, który przeżywamy. Trzeba stawać w prawdzie i zło nazywać złem, ale też trzeba dobro nazywać dobrem i widzieć, kochani, jak nieporównywalna jest skala dobra, które się dzieje w Kościele i przez Kościół wobec tych niektórych gorszących przypadków, z powodu których wszyscy cierpimy. My też, siostry i bracia, cierpimy, że niektórzy nasi bracia w kapłaństwie są Judaszami. My też cierpimy. Ale moi drodzy, do tego trzeba też podejść mądrze, dojrzale. Zobaczcie, mam od roku taki swój ogródek przy klasztorze, dość duży. No więc te tematy są mi bliskie. Kochani, jak nam coś tam na grządce zarośnie, jak się pojawią chwasty, to co robimy? No przecież nie przekopujemy ogródka, bo byśmy zniszczyli to, cośmy posiali. Tylko co robimy? Wyrywamy chwasty. A nie niszczymy wszystkiego. Dzisiaj wielu ludzi próbuje niestety taki błąd popełniać, że przez pryzmat jakichś tam sytuacji obiektywnie złych, odsuwają się od Kościoła. No to jest błąd. To nie jest dojrzała postawa. Moi drodzy, powiem, że paradoksalnie to, że dzisiaj Kościół jest w jakimś kryzysie, z różnych względów, również jeśli chodzi o nauczanie, które nie jest, powiedzielibyśmy, zawsze spójne, bo jedni mówią czasem tak, inni tak. Ze względu na te przypadki, które nas bolą, które nas gorszą, ze względu na to, że no, świat też głupieje wokół nas. Kochani, paradoksalnie to jest świetna sytuacja do tego, żeby kochać Kościół. Bo jak my go nie będziemy kochali, to kto go będzie kochał? I nie można stracić z oczu, kochani, tej prawdy, że Kościół to jest ciało Chrystusa. I to się nigdy nie zmieni, dopóki nie przyjdzie powtórnie Pan. Dlatego, moi drodzy, Bóg zapłać wam też za wszelkie przejawy waszej miłości do Kościoła, waszego zaangażowania. Moi drodzy, dziękujemy dziś Panu Bogu na tych rekolekcjach, na tej renowacji misji świętych, za tę naszą rodzinę, za tę naszą wspólnotę, w której idziemy do nieba. Dziękujemy za Kościół. Trzymajmy się mocno Kościoła. W czasach zamętu, w czasach burz, sztormów, trzymajmy się Kościoła. Siostry i bracie, kiedy patrzysz na Chrystusowy krzyż, kiedy patrzysz na przebity bok Jezusa, to pamiętaj, że tam właśnie narodził się Kościół. Z przebitego boku Chrystusa wzięły początek sakramenty Kościoła. I kochaj Kościół. Kościół, który owszem ma dziś swoje trudności, ale wart jest kochania, bo jego głową jest Chrystus, który chce nas przez ten Kościół prowadzić do zbawienia. Amen. Kochani moi, a tak jeszcze w ramach ogłoszeń i w ramach też pewnej jedności z Kościołem, Ojciec Święty Franciszek jako też drogę do wzrastania w wierze, jako odpowiedź na różne kryzysy, proponuje nam w tym roku, żebyśmy się bardziej przytulili do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pewnie mamy różne swoje też formy oddawania czci sercu Jezusowemu. Ale gdyby ktoś z was chciał jutro, w ostatnim dniu renowacji misji świętych, będzie można też sobie nabyć takie dziełko świętego Alfonsa, założyciela naszego zakonu, nowenna do Najsłodszego Serca Jezusowego. To oczywiście jest jedna z wielu pozycji, ale myślę, że to może być piękna pomoc w takim też rozbudzeniu nabożeństwa, rozbudzeniu miłości do serca Jezusowego. Gdyby ktoś z was chciał, będzie taka możliwość, by sobie to dziełko nabyć, by z niego korzystać w cenie 15 zł.